Chciałbym mówić o pasji. Jeszcze raz powtórzę, pasja według Wielkiego Słownika Języka Polskiego to głębokie zainteresowanie i zaangażowanie w coś, co bardzo lubimy robić i czemu chcemy poświęcać czas. I wiecie co, niektórzy uważają pasję, że ona jest związana właśnie z robieniem rzeczy przyjemnie. No ale w rzeczywistości nie zawsze tak jest, bo może sam obiekt naszej pasji, on sprawia, daje nam takie pewne zadowolenie, pewną przyjemność, ale sama droga do tego, żeby rozwijać tę pasję, do tego, żeby zbliżać się do tego obiektu, naszego pragnienia, często związana jest z pewnymi wyrzeczeniami, z trudami i z pewnym wysiłkiem, który musimy w to włożyć. I żeby zobrazować to, o czym chcę powiedzieć, to chciałbym przytoczyć taki przykład z życia wzięty. Każdy chyba zna zakochanych ludzi. Co się wtedy dzieje? Jeżeli taki człowiek, który się zakocha, wcześniej miał wielu przyjaciół, wielu bliskich, to w pewnym momencie, gdy poznaje tą osobę ukochaną, już nie ma tyle czasu, żeby się spotkać ze znajomymi. Już go nie ma, nie można go nigdzie znaleźć, dlatego że w jego życiu pojawiła się nowa więź, która przewyższyła swoją wartością te wszystkie więzi, które miał do tej pory. Może inaczej. Więź, która zaczęła dominować nad tymi, które miał do tej pory. I ona jest zupełnie nieporównywalna do tamtych. I w żaden sposób nie można ją z sobą zestawić. To są zupełnie inne rzeczy. I ja tak samo wierzę, że w naszym życiu z Chrystusem, w podążaniu za Nim, też powinien nam towarzyszyć bardzo podobny entuzjazm. Jak przy zakochaniu. Jeżeli w Jezusie nie potrafimy dostrzec tej wartości, że ona jest większa od tych więzi, które mamy z czymkolwiek lub z kimkolwiek, to tak naprawdę radość i pokój, o których Biblia tak dużo mówi, będzie dla nas tylko, będzie pozostawać w sferze pragnień, marzeń. Będziemy ją bardzo dotykać na takim bardzo płytkim poziomie. Ale Biblia mówi o tym, że w Chrystusie są dla nas dostępne głębiny tej radości i pokoju. My możemy tego doświadczać w naszym życiu i Bóg tego pragnie dla naszego życia. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Mateusza, 13 rozdział i przeczytali wersety od 45 do 46. Czytamy tam tak. Podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. I tu jest aluzja do człowieka, który poszukuje prawdy. Poszukuje tej prawdy, ale i nagle odnajduje Chrystusa i kiedy znalazł Chrystusa, on stał się dla niego kimś najcenniejszym. Już nie interesowały go te wszystkie inne perły. On był gotów je sprzedać, żeby kupić tą jedyną. I jeżeli chodzi o tą przypowieść, ona bardzo można ją przypisać do życia Pawła, apostoła Pawła. I gdybyśmy otworzyli sobie list do Filipian, 2 rozdział, 21 werset, to przeczytamy, jak apostoł Paweł rozumiał swoją więź z Chrystusem. Czytamy tutaj tak, bo wszyscy... wróć. 2:21, tak? Filipian. Przepraszam, 1:21. Tak, i apostoł Paweł mówi tak, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Zobaczcie, jakie apostoł Paweł miał myślenie. Dla niego i dalej mówi tak: a jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ale z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I to, w jaki apostoł Paweł w sposób postrzegał tą więź z Chrystusem, przejął kontrolę nad całym jego życiem. On całkowicie oddał się Chrystusowi. I dla niego śmierć była zyskiem. On mówi, że Jezus jest jego życiem i tak naprawdę wszystko, co robi w życiu, on chce podporządkować właśnie tej osobie. Dalej czytamy, w jaki sposób ta pasja do Chrystusa rozwijała się w jego życiu. I ten sam list do Filipian, 3 rozdział, wersety od 7 do 10 mówią tak: ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej, jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ta, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I teraz zastanówmy się na chwilę, co dzieje się w normalnym takim... normalnym. No chodzi mi... Gdyby ktoś usłyszał dzisiaj takie słowa, jeżeli ktoś by takie rzeczy wypowiedział, zwykły, przeciętny człowiek, którego sercu jeszcze nie zagościła Ewangelia, to co on sobie może pomyśleć o takiej osobie? To religijny fanatyk. Tak? O czym on mówi w ogóle? To jest niebezpieczny człowiek w dzisiejszych czasach. Tak? Słuchajcie, co ten apostoł Paweł mówi. Że on mówi tak: wszystko uznaję za śmiecie, chcę znaleźć się w Nim, w Chrystusie. Dalej mówi tak: chcę doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach. Kto chce uczestniczyć w cierpieniach? Kto przy zdrowych zmysłach, tak, będzie myślał o tym, żeby uczestniczyć w cierpieniach? A jeszcze do tego apostoł Paweł dodaje, że jeżeli umrzeć, to nie ze starości, ale najlepiej wtedy, kiedy będę świadczył Ewangelię i z powodu tej Ewangelii zostanę pozbawiony życia. Apostoł Paweł takie rzeczy mówił, tak? Dlatego, że on to nie było coś płytkiego w jego życiu, ale jego więź z Chrystusem można było porównać pewnego rodzaju do małżeństwa. Gdy kobieta z mężczyzną się wiążą, wtedy Pismo mówi, że oni stają się jednym ciałem. Tak samo apostoł Paweł o swojej więzi z Chrystusem pisał jako o tym, że on jest z nim jednym duchem. I jeżeli chodzi o apostoła Pawła, to nie był to człowiek obłąkany, to nie był człowiek, który postradał zmysły, dlatego że kiedy przyjrzymy się jego życiu już od samego początku, jeszcze przed nawróceniem, a także o tym, co się wydarzyło po jego nawróceniu, i prześledzimy jego listy, to zobaczymy, że ten człowiek był bardzo inteligentny, wiedział, o czym mówi, i też jeszcze przed nawróceniem bardzo wysokie stanowisko sprawował i był bardzo uznany w kręgach żydowskich. Ale kiedy weźmiemy listę apostoła Pawła, to zobaczymy, że nie ma tam chaosu. To nie jest jakiś zlepek historii, które są powrzucane w Biblię, które nie wiadomo, o czym mówią. Ale kiedy apostoł Paweł pisze listy, to tak jak w zwykłej książce jest rozpoczęcie, jest ta główna treść, jest zakończenie. I wszystkie jego listy oddzielnie i łącznie razem tworzą pewien ciąg logicznych myśli. I to wszystko tłumaczy, dlaczego on mówił to, co mówił, tak? I w taki sposób postępował. To wszystko było uzasadnione i dobrze przemyślane. Jeżeli chodzi o apostoła Pawła przed nawróceniem, to wiemy, że urodził się w Tarsie, w dawnej Cylicji, tak? Czyli dzisiejszej Turcji, gdzie było to miasto, które prawdopodobnie wtedy około kilkaset tysięcy ludzi mieściło. W centrum tego miasta znajdował się uniwersytet, na którym wykładano między innymi też filozofię. I nie jest pewne, czy apostoł Paweł czerpał stamtąd pewną swoją wiedzę, ale wiemy, że w pewnym okresie swojego życia zaczerpnął wiedzy na temat literatury greckiej. I kiedy on rozmawia często potem z filozofami, wtedy często po prostu odwołuje się do różnych rzeczy i też cytuje czasami tych filozofów pogańskich. Że widać tą jego mądrość już od samego początku, że był intelektualistą i dociekał różnych spraw. Wiemy też o tym, że miał obywatelstwo Tarsu, miasta Tarsu, gdzie nie każdy mieszkaniec swojego miasta mógł mieć być obywatelem swojego kraju, swojego miasta. Mogli to być tylko zamożni ludzie, także wiadomo nam też, że pochodził z zamożnej rodziny. No ale apostoł Paweł miał również drugie obywatelstwo, obywatelstwo Rzymu. I miasto Rzym dawało takie obywatelstwo nawet tym, którzy nie mieszkali w samym Rzymie, nawet spoza, ale musieli oni w jakiś sposób przyczynić się do jakiejś wielkiej rzeczy dla tego miasta, dla Rzymu. Albo też musieli być bardzo, bardzo zamożni. I apostoł Paweł właśnie z takiej... On, kiedy przyszedł na świat, to on mówił, że on od samego początku jest obywatelem Rzymu. Czyli miał to obywatelstwo w momencie, kiedy się narodził. Więc jego ojciec, być może jego dziadek, byli ludźmi, którzy to obywatelstwo już posiadali. Wiemy też o tym, że apostoł Paweł pochodził z rodziny faryzeuszów. On był Hebrajczykiem z Hebrajczyków. I tam ojciec, prawdopodobnie ojciec wyuczył go w tym prawie. Była to bardzo rygorystyczna szkoła prawa. A później apostoł Paweł dokończył swojego jakby studium tego całego u wielkiego mistrza Gamaliela I. Był to człowiek, którego tytułowano Rabban, czyli nasz mistrz. W odróżnieniu od tego, co czasami mówiono o innych nauczycielach jako rabbi, to znaczy mój mistrz. A więc widzimy, że Gamaliel był bardzo znaczącą postacią i wielkim nauczycielem i wiele jego nauk i myśli zapisanych jest dzisiaj w Misznie. I kiedy Rabban Gamaliel umarł, to tak napisano o nim. Gdy Rabban Gamaliel starszy odszedł, chwała Pana ustała, a czystość i wstrzemięźliwość umarły. Czyli widzicie, kim był ten człowiek? U kogo apostoł Paweł tak naprawdę się uczył? I czego się uczył? On się uczył u niego Tory i Halachy, czyli tak zwanej tradycji, ustnej tradycji prawa. Że był to człowiek bardzo inteligentny i wyuczony. I to, co mówił, kiedy będziemy czytać jego listy, możemy rozumieć, dlaczego tak mówił, dlaczego tak myślał. Martin Luther King Jr., żyjący w latach 1929-1968, amerykański działacz na rzecz zniesienia dyskryminacji rasowej, pastor i teolog baptystyczny, laureat pokojowej Nagrody Nobla w okresie wielkiej segregacji rasowej, stanął w obronie Afroamerykanów, jednocząc ich i walcząc o ich równouprawnienia. I robił to w taki sposób, że bardzo to upubliczniał. I w pewnym momencie jego życia, kiedy to robił, stał się głównym celem Federalnego Biura Śledczego, które nagrywało jego rozmowy, które wysyłało mu różną korespondencję o fałszywej treści, ale też zastraszano go i nawet sugerowano mu popełnienie samobójstwa. On nie ustawał w tym, co robił i był temu wierny, aż do momentu, gdy 1 lutego 1956 roku do domu Kinga wrzucono bombę, która wybuchła, ale nie raniła nikogo, na szczęście. I kiedy 28 sierpnia 1963 roku ponad 200 tysięcy manifestantów przybyło na plac pod pomnikiem Waszyngtona, była tam telewizja, trzy różne stacje, które nagrywały to, co się tam wtedy działo, tak? I ci manifestanci odśpiewali wtedy pieśń wolności, a na koniec tego wszystkiego wystąpił Martin Luther King i wygłosił swoją oratorską mowę. Ale już 4 kwietnia 1968 roku został postrzelony w twarz z broni palnej i kula raniła go w taki sposób, że uszkodziła tętnicę szyjną i rdzeń kręgowy. I pomimo udzielania pomocy, tamowania krwi, transportowany do szpitala karetką, zmarł. Ale on jest autorem też takich słów. Jeśli człowiek nie odkrył czegoś, za co jest gotowy umrzeć, nie jest zdolny do życia. I kiedy o tym sobie myślę, to kiedy my poznaliśmy Chrystusa, On jest godny tego, by nasze życie było całkowicie oddane Jemu. Jezus jest warty naszej pasji, dlatego że On oddał za nas swoje życie i cierpiał zamiast nas i stał się naszym Zbawicielem. I wiecie, nie chodzi mi o to, że my teraz mamy się jakoś wystawiać na śmierć albo na prześladowania. Głupotą by było to, żeby szukać tych prześladowań tam, gdzie ich nie ma. Były takie grupy w okresie średniowiecza, kiedy takie pseudochrześcijańskie, które miały za cel właśnie wzbudzać w innych, jeżeli nie mieli tych prześladowań, tak, to pobudzać innych, żeby ich prześladowali. To jest głupota, bo Pan Jezus sam mówi o tym, że będą was zabijać, tak, żebyście opuszczali, uciekali, żebyście wystrzegali się ludzi. Kiedy dla apostoła Pawła groziło niebezpieczeństwo, utraty życia, to wiemy, że uciekł, ratując się, spuszczony w koszu z otworu okiennego budynku, tak? I uszedł przed tymi, którzy chcieli go zabić. Ale o co mi tu chodzi? Chodzi mi o podkreślenie jakby tej bardzo istotnej rzeczy, podkreślenie właśnie naszej więzi z Chrystusem, która jest jakby taką miłością odwzajemnioną. Jezus oddał za nas swoje życie, więc i my powinniśmy oddawać Mu swoje życie. Niekoniecznie w kontekście śmierci, tak? Bo żyjemy w kraju, w którym tak naprawdę nikt nas jeszcze tak nie prześladuje za wiarę, ale powinniśmy zawsze być pełni pasji, by robić dla Jezusa rzeczy, które Go uwielbią. Aby nasza relacja z Nim po prostu była głęboka. Wiecie, to tak jak w małżeństwie. Ja pragnę miłości mojej żony i oczekuję od niej, że pewne akty jej życia będą mówiły o jej miłości w stosunku do mnie. Ale bez sensu by było, gdybym ja po prostu tylko oczekiwał tego od niej, a nie od siebie. I tak relacja w małżeństwie, ona się pogłębia w momencie, kiedy to jest obopólne. I dlatego mówię właśnie o tym, że ta więź i relacja z Chrystusem właśnie wynika z tego, że my w swojej pasji podążamy za Nim. I chciałbym jeszcze powiedzieć pewną historię, żeby podkreślić pasję pewnych dwóch misjonarzy z takiej grupy jak Morawiańczycy, tak, bracia morawscy. Jest pewna autentyczna historia. Dwóch młodych, 20-letnich Morawiańczyków usłyszało o pewnym Brytyjczyku zamieszkującym jedną z wysp na Karaibach. I ten człowiek był plantatorem. I miał u siebie około 3000 afrykańskich niewolników, którzy ciężko pracowali. I ten człowiek, ten Brytyjczyk, on był ateistą, takim zagorzałym ateistą i mówił w taki sposób. Żaden kaznodzieja, żaden duchowny nie ma prawa postawić nogi na tej ziemi. I mówi tak, jeżeli to będzie rozbitek, to będzie przebywał w odosobnieniu aż do momentu, gdy z powrotem wsiądzie na statek i odpłynie. Nikt nie będzie głosił tych bzdurnych opowieści o Jezusie. I wiecie, kiedy ci dwaj Morawiańczycy usłyszeli o tym człowieku, to zrobili rzecz niesłychaną. Oni sprzedali mu się w niewolę, a za pieniądze, które otrzymali, załatwili sobie transport i żeby głosić Ewangelię tym ludziom. I kiedy oni, wiecie, odpływali z Hamburga, to wielu Morawiańczyków przyszło i przyglądało się temu i się dziwiło temu. Nie? Jedni byli w zachwycie, drudzy się nad tym wszystkim zastanawiali, dlaczego tak. Przyszła też ich rodzina, która bardzo rozpaczała, płakała nad nimi i powiedziała, że już nigdy ich nie zobaczy. I nie godzili się na to, co się właśnie działo. Ale w pewnym momencie, kiedy ten statek zaczął odpływać, to jeden z tych misjonarzy wziął rękę swojego przyjaciela, podniósł ją wysoko i powiedział: godzien jest baranek, ten, który był zabity, aby odebrać nagrodę za swoje cierpienie. To pokazuje właśnie tą niesłychaną pasję i gotowość do tego, żeby robić żeby pójść za Chrystusem dalej w naszym życiu. I wiecie, to jest też pragnienie mojego serca, żeby w taki sposób móc żyć z Chrystusem, żeby nie patrzeć na moje życie, nie być skoncentrowany właśnie na swoim życiu, ale właśnie na nim i wokół niego tak naprawdę budować całe swoje życie. Dlatego, że on jest warty tego i niezależnie od tego, czy jesteś misjonarzem, czy jesteś pastorem, czy żołnierzem, czy lekarzem, czy może sprzątaczem, po prostu Bóg może takie rzeczy robić w miejscu, w którym jesteś. Ale jest bardzo ważne i ja wierzę w to, że nasza więź z Chrystusem ma się właśnie opierać na takim obopólnym oddaniu się i powinno być pełne pasji. Ja wiem, że jest tak, że nasze życie często nasza pasja jest przygaszana przez różne rzeczy. I tak konsultowałem się z moją żoną jeszcze i się jej zapytałem o to, co w jej życiu gasi tą pasję do Chrystusa. A co budzi jej pasję. I ona powiedziała tak, że to jest codzienne, monotonne życie. Tak? To w niej gasi pasję. Następnie zmęczenie, czyli tam psychofizyczne zmęczenie, tak? Ale też grzeszenie. To, co gasi naszą pasję, może być na przykład kalectwo, tak? Długotrwałe, przewlekłe choroby. Problemy w pracy, w szkole, problemy finansowe, problemy rodzinne, no ale też to może być temperament. Tak? Ja wierzę w to, że chociaż teraz naukowo udowadnia się, że jest wiele różnych temperamentów, ale wierzę w takie cztery podstawowe, które od zawsze były i to się sprawdza, że jest choleryk, sangwinik, flegmatyk i melancholik. I szczególnie właśnie ktoś, kto ma taki temperament melancholijny, może mieć też duże przeszkody w tym, żeby tą pasję mieć, tak? Że to może w nim gasić, on musi się więcej starać o pewne rzeczy i szukać innych sposobów na to, żeby tą pasję rozbudzać. Ale to, co budzi naszą pasję, moja żona powiedziała, że to jest słuchanie kazań. W jej przypadku. Uwielbianie Boga. Ale też dyscyplina duchowego życia. Taka jak modlitwa, rozważanie słowa, aktywne życie w kościele. I żeby to się stało właśnie takim nawykiem w naszym życiu, dlatego że my też nawykowo wiele rzeczy robimy i postępujemy w sposób nawykowy, warto jest, żeby pewne takie dobre nawyki wprowadzać w nasze życie. Na przykład Daniel, on miał w zwyczaju, to był jego zwyczaj, tak jest napisane, że trzy razy dziennie modlić się, a Dawid mówi w jednym z psalmów, 119 psalm mówi, siedem razy dziennie wielbię Ciebie, tak? To były ich zwyczaje, dobre zwyczaje, także też zachęcam Was do tego, abyście szukali to, co w Waszym życiu tak naprawdę gasi pasję, a co ją rozpala. Wierzę w to, że powinniśmy być zapasjonowani Chrystusem. Bóg nie chce, żeby w naszym życiu było to tylko zwykłą, religijną łatą przyszytą do naszego życia, ale chcę, żeby nasza miłość była żywa i świeża. I tutaj chciałbym zakończyć swoje kazanie. Dzisiaj tak dużą dawkę mieliśmy różnych przyjemności. Za chwilę też przejdziemy do Wieczerzy Pańskiej, ale zanim przejdziemy do Wieczerzy, to chciałbym przeczytać coś z Księgi Izajasza, rozdział 53. Czytamy tak. Kto uwierzył wieści naszej, pisze prorok, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Wiadomo, że mowa jest tu o Jezusie, tak? Izajasz prorok długo przed przyjściem Chrystusa pisze to, co Duch Święty wkłada w jego serce. Mówi, wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga i zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. Tu jest aluzja do składania ofiary. Jezus nie tylko dał przykład swoim życiem, znaczy przykład tym, że umiera na krzyżu swojej wielkiej miłości, ale jego śmierć na krzyżu była czymś więcej, była ofiarą za nasze grzechy. I tu jest mowa tak, nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tym, który ją strzygą. Zamilk, nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę. Tu już mowa jest z kolei o zmartwychwstaniu, czyli o kimś, kto oddał swoje życie na śmierć, ale za chwilę czytamy, dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. Wiecie, my czasami pewne treści z Biblii przyjmujemy za fakt. Tak? Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, zgładził naszą winę, ale gdybyśmy jakby spojrzeli na cały proces tego, co się działo od momentu tego, kiedy Jezus został schwytany i poprowadzony aż na śmierć i sam ten proces jego umierania, zupełnie ożywia pewien obraz, dlatego że kiedy Jezusa schwytano, znamy tą historię, co się dalej działo. Naśmiewano się z Niego, tak? Prorok Starego Testamentu mówi, że nawet trzepano go za włosy, za brodę, wyrywano mu tą brodę. Ale też mowa jest o tym, jak ludzie się z niego naigrywali. Kiedy go bili, policzkowali, mówili, prorokuj, który cię uderzył. Wiecie, później czytamy o tym, jak żołnierze nałożyli na niego purpurę, tak szatę z purpury, potem nacisnęli na jego głowę w koronę ścierni i bili przed nim pokłony, śmiejąc się z niego, że jest, mówi do niego, król. Ale kiedy Jezusa zabrano na ubiczowanie, jeszcze przed tym, kiedy stanął przed Piłatem, Piłat wiedział, że tak naprawdę nie ma za co go skazać, ale pod naciskiem rodaków Chrystusa został jednak odesłany na ubiczowania, a potem na śmierć. I kiedy Jezusa wzięto i postawiono przed, jeszcze może wcześniej, tak? Może nie chronologicznie to mówię, ale kiedy Jezus stanął między kapłanami, to wielu przychodziło i świadczyło przeciwko Chrystusowi. Tak naprawdę nie było niczego, za co można by było Chrystusa skazać na śmierć. I to, co się wtedy wydarzyło, było bardzo podobne do tego, co robił kapłan, kiedy brał baranka od tego, który przynosił, tak, za lud. Czyli to musiał być baranek bez skazy. Jednoroczny baranek bez skazy. On miał być w pełni zdrowy. Miał być najlepszy z całego stada. I kiedy Jezusa postawiono przed tymi kapłanami, to było tak, jakby ktoś oglądał tego baranka, jakby ci kapłani badali i sprawdzali, czy jest wadliwy. Kiedy się okazało, że nie było żadnej winy, którą można by było skazać, w końcu coś znaleziono, co nie było prawdziwe i posłano Jezusa na śmierć. Ale kiedy stanął przed przed Piłatem. Piłat kazał go ubiczować. I to nie było zwykłe biczowanie, tylko był biczowany za pomocą tak zwanego flagruma. To był taki przyrząd złożony z długich rzemyków, na końcu których były kuleczki ołowiane i kawałki twardych kości. I tym bito zawsze skazańców, nie w taki sposób, żeby rozedrzeć im delikatnie plecy, ale po to, żeby im po prostu porozszarpywać i doprowadzić do głębszych ran. Po to, żeby nikt nigdy nie stanął w tym miejscu, nie chciał stanąć z powodu swojego występku na tym miejscu. Dlatego biczowanie musiało być tak bolesne. I Jezus tak ubiczowany został zaprowadzony na miejsce Golgoty, gdzie przybito go do krzyża. A tutaj chciałbym się jeszcze odwołać do psalmu. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, on powiedział takie słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jakbyśmy zauważyli, to Jezus nigdy nie mówił do Ojca, do Boga: Boże. On zawsze do Niego zwraca się: Ojcze. A w tym momencie, niedługo przed swoją śmiercią, zawołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? On stracił wówczas relację ze swoim Ojcem. Dlatego, że grzech całej ludzkości spoczął na nim. Jezus próbował wołać do Ojca, próbował nawiązać z Nim kontakt. I już ta relacja, która została zerwana między Ojcem i Synem, powodowała, że On zaczął wołać: Boże. I to nas odwołuje do psalmu 22, dlatego, że tam on się rozpoczyna w rzeczywistości: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mego. I tam czytamy o tym takie słowa: wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niech go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Takie słowa padały ze strony właśnie tych, którzy tam stali, tak? Ci, którzy wisieli razem z Jezusem na krzyżu, mówili, przynajmniej jeden z nich mówił, tak? Zejdź z krzyża, tak? Wybaw nas, nie? Dalej czytamy o tym, że między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Wiemy, że kiedy Jezus był na krzyżu, rzymscy żołnierze wzięli go szaty i rzucali o nie losy. Do kogo będzie należeć. To wszystko jest bardzo prorocze. Ale Jezus mówił też o pewnej rzeczy, o tym, że oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Ja dzisiaj sprawdzałem w języku hebrajskim słowo przebodli, oznacza karach, co oznaczało również przebili moje ręce i nogi. I kiedy ktoś kiedyś czytał ten psalm, on nie do końca rozumiał tych treści, które tam były zawarte. Ale kiedy przyszedł Chrystus i kiedy umarł na krzyżu, wszystko to, co było napisane w Starym Testamencie, stało się dla nas otwarte i zrozumiałe, dlatego że wiemy, że dotyczyło to osoby Pana Jezusa. I jeszcze chciałbym o pewnej rzeczy powiedzieć. Że kiedy jeden z żołnierzy podszedł, zobaczył, że Jezus jeszcze żyje. Nie, że już nie żyje, tak? Bo co robiono ze skazańcami, którzy wisieli na krzyżu, którzy długo wisieli na krzyżu? Łamali im golenie. Podchodził żołnierz rzymski i łamał im nogi, tak? W kolana, żeby nie mogli się podnieść na tym krzyżu. A z jednego tylko powodu się podnosili, żeby zaczerpnąć powietrza i potem znowu opaść i tak, żeby po prostu móc jeszcze oddychać. I kiedy łamano golenie tym skazańcom, to ten skazaniec już nie był w stanie się podnieść i umierał z powodu niewydolności oddechowej. Ale też było tak, że niektórzy umierali z powodu tego, że ich serce nie wytrzymywało i dochodziło do zawału. To były dwa zgony, które przechodzili skazańcy na krzyżu. I w tamtym momencie prawdopodobnie Jezusowi pękło serce, o czym my nie wiemy, tak? Ale są jakby do tego aluzje, gdzie psalmista mówi, że rozlało się serce moje. Ale co może być na to dowodem? To kiedy podszedł jeden z rzymskich żołnierzy i przebił jego bok, a z jego boku wypłynęła krew z wodą. I to się dzieje, z medycznego punktu wiadomo, że kiedy krew oddziela się od osocza, tak? Kiedy właśnie dochodzi do zgonu, tak? W tym przypadku przez właśnie śmierć, tak? To w tym momencie ta woda i krew świadczyły o tym, że mogły świadczyć, że jest zmarł z powodu zawału, tak? Niewydolności fizycznej i tego wszystkiego, co tam przeżywał. I mówię o tym, żeby zobrazować coś. Dlatego, że ten stół, ta wieczerza pańska, w której będziemy za chwilę uczestniczyć, chleb i wino, które będziemy spożywać, nie jest tylko dla nas zwykłym pokarmem. Dla nas jest coś ważnego. Dla nas jest to pamiątka i jest to pamiątka tego, co się wydarzyło właśnie na krzyżu Golgoty. Jak jest bardzo cierpiał, żebyśmy mogli mieć zbawienie, które otrzymujemy z łaski. Dlatego też jakby zachęcam wszystkich tych, którzy pojednali się z Chrystusem pojednali się z Bogiem Ojcem przez Chrystusa Jezusa, którzy dali się ochrzcić, którzy zostali Jego uczniami, do tego, abyśmy wzięli udział właśnie w wieczerzy.